Część druga. Tajen. Rozdział pierwszy. Miasto Turo śmierdziało tak bardzo, jak tylko może śmierdzieć metropolia bez porządnej kanalizacji. Ścieżki z każdego domu rurami dochodziły do otwartego kanału pośrodku najbliższej ulicy, o ile wąskie przejścia między budynkami można było w ogóle nazwać ulicami. Niekiedy były tak ciasne, że tylko dzięki wąskim gzymsom przechodnie przeskakiwali z jednego brzegu kanału na drugi, by dostać się do szerszych alei. A jednak nocą piękno miasta zapierało dech w piersi. Wszystkie mury pokryte były barwnikiem odbijającym światło i gdy zapadał zmrok, tliły się srebrzysto-niebieskim blaskiem. W Turo nie potrzebowano latarni. Nie było tam również ciemnych zaułków, w których bandyci i złodzieje mogliby zaczaić się na swoje ofiary. To oczywiście wcale nie oznaczało braku przestępczości. Podstępne wyłudzenie pieniędzy było powodem do dumy. Wiele praw spisano w taki sposób, jakby dla kogoś, kto je ustanowił, oszustwa stanowiły zabawę lub wyzwanie. Niejednokrotnie tylko umiejętność czytania w myślach uchroniła Tajena, jego przyjaciół i uczniów przed utratą skromnych oszczędności. Tego wieczoru dostrzegł jeszcze mroczniejszą stronę miasta. O zmierzchu wyruszył w drogę do domu jednego z członków starszyzny, gdzie zlecono mu wykonanie za pomocą magii kilku prac, dzięki którym miał zarobić na czynsz. Kiedy dotarł na miejsce, okazało się, że człowiek ten został zamordowany. Żadna z przebywających w domu osób nie miała pojęcia, dlaczego do tego doszło i nikt niczego nie widział, ale z umysłów służby Tajen dowiedział się, że ciało znaleziono w zamkniętym pokoju i nie było na nim widać oznak przyczyny zgonu. Ludzie zdawali sobie sprawę, że magowie potrafią przenikać przez ściany, więc brat zmarłego nieco podejrzliwie spoglądał na Tajena, dopóki nie wypytano wszystkich o szczegóły i nie ustalono kolejności wydarzeń. W chwili przybycia Tajena mężczyzna jeszcze żył i przebywał w czyimś towarzystwie, a w momencie popełnienia zbrodni Tajen rozmawiał z oddźwiernym. Wszyscy zostali przesłuchani, więc Tajen wrócił do domu późno. Gdy w końcu przestąpił próg dużego budynku, który wynajmował, w środku, zgodnie z przewidywaniami, panował spokój, ruszył więc na górę do swojej izby. Kiedy jednak zerknął przez otwarte drzwi jadalni, z krzeseł poderwało się ku niemu dwoje uczniów. Mistrzu Tajenie, odezwał się chłopak, czekaliśmy na ciebie.
Martwimy się o Regura, dodała dziewczyna.
Zamknął się w swoim pokoju, próbowaliśmy z nim rozmawiać, ale się nie odzywa.
Tajen skinął głową i skierował się do izby Regura. Młody mężczyzna był kiedyś jego studentem w Lifter. Podobnie zresztą jak wielu jego obecnych uczniów, ale na Regurze spędzony tam czas odcisnął najgłębsze piętno. W Lifter nie było teraz przyjemnie. Choć nauczyciele nie odmawiali jeszcze lekcji studentom, którzy nie wyznawali ich ideałów i nie podzielali uprzedzeń, i oni i ich ulubieni podopieczni sprawiali, że nowo przyjęci czuli się tam niemile widziani i zagrożeni. Jeżeli nowicjusze opuszczali szkołę, nie pozostawało im zbyt wiele opcji nauki posługiwania się magią. Nowi przywódcy Lifter oświadczyli, że nie będą tolerowali istnienia szkół magii w innych światach. Choć odnowiciele odmówili poparcia dla ich stanowiska, taktyka, jaką przyjęli magowie z Lifter, by wprowadzić swoje prawo, doprowadziła wiele mniejszych uczelni do zamknięcia swych podwoi. Niektórzy studenci zmuszeni do opuszczenia Lifter lub ci, którzy zostali bez nauczycieli po zamknięciu innych szkół, odnaleźli Tarrena, lecz starzec nie był w stanie przyjąć zbyt wielu uczniów i większość odprawiał. Rekomendował ich znajomym nauczycielom, a tych, którzy wykazywali wyjątkową smykałkę i talent do magii mechanicznej, odsyłał do Tajena. Byli to chyba najodważniejsi uczniowie ze wszystkich. Konstruktorzy urządzeń z Lifter stwierdzili, że cała wiedza związana z magią mechaniczną należy do nich i zaciekle ją chronili. Stworzyli coś w rodzaju gildii, a do członkostwa w niej zmuszali innych groźbami i przemocą. Nie ograniczyło to produkcji machin wojennych, lecz promowało ją i stymulowało. Choć Regur był niewątpliwie odważny i sumienny, nieustanny strach przed przybyciem konstruktorów z Lifter
wywoływał u niego regularne wahania nastrojów, graniczące z przygnębieniem i paranoją. Wracając myślami do kilku ubiegłych dni, Tajen zastanawiał się, co tym razem się do tego przyczyniło. Był przecież ostatnio w lepszym humorze. Zazwyczaj przed kolejnymi atakami melancholii robił się nerwowy. Stanął przed drzwiami pokoju młodzika. Była to największa izba, która w zasadzie powinna należeć do najważniejszego mieszkańca domu, ale Tajen oddał ją Regurowi, bo ten nie zawsze stanowił najlepsze towarzystwo dla pozostałych podopiecznych, a poza tym zwrócił uwagę, że właśnie z tego pokoju droga do wyjścia jest najkrótsza. Część uczniów, którzy nie przebywali tu tak długo, z początku mu zazdrościła, ale nawet jeśli nie rozumieli kruchej natury Regura, szybko dochodzili do wniosku, że dzięki swojej błyskotliwości zasłużył na odrobinę przywilejów. Tajen zapukał. Odgłos zabrzmiał dziwnie, jakby po drugiej stronie od drzwi oparto coś ciężkiego. Nie było odzewu, więc zawołał Regura po imieniu. Łagodnie, lecz na tyle głośno, by było go słychać. Nastąpiła długa chwila ciszy. Tajen spróbował otworzyć drzwi. Klamką nie dało się poruszyć. Serce na chwilę zamarło mu w piersi. Zamknięte od środka. Brak reakcji na pukanie i wołanie. Zupełnie jak w tamtym domu. Czy Regur też został zamordowany? Przestań, powiedział sobie, ale obawy nie minęły. Nie lubił bez powodu naruszać prywatności uczniów i zakazał czytania w myślach, ale tym razem nie było miejsca na skrupuły. Sięgnął zmysłami za drzwi i po chwili odnalazł umysł młodego człowieka. Natychmiast pożałował wprowadzenia zasady zachowania prywatności. Gdyby pozostali uczniowie wiedzieli, co się dzieje, wysłaliby kogoś po Tajena. Regur siedział na łóżku, starając się nie poruszyć, i wpatrywał się w wybrzuszenie pod kocem obok siebie. Urządzenie bojowe, które ustawiono tak, by wybuchło, jeśli wykryje dźwięk lub ruch. Tajena przeszył dreszcz. Chłopak spojrzał na przeciwległą ścianę i z determinacją skierował myśli na inne tory, kojące wspomnienia, takie jak śpiew jego siostry czy łagodny krajobraz wokół domu, w którym się wychował. To go uspokajało, ale nie pomagało Tajenowi. Jeżeli miał ocalić Regura, musiał wiedzieć wszystko o tej bombie. Uczeń wyjawiłby Tajenowi te informacje, gdyby wiedział, że jego myśli są obserwowane. Tajen raz jeszcze zawołał go po imieniu, ale Regur go nie usłyszał. Nie słyszał też pukania. Cicho, cicho, myślał Regur. Tylko cicho. Tajen nagle zrozumiał. Regur stworzył wokół pokoju osłonę nieprzepuszczalną dla dźwięków, tak by inni uczniowie nie doprowadzili do wybuchu bomby. Tajen mógłby wyważyć drzwi, lecz Regur by tego nie usłyszał. Ale by zobaczył. A jednak Tajen nie musiał ich wyważać, by Regur go widział. Wziął głęboki wdech i zaczerpnął magii, a potem rozprostował dłoń przy drewnianej powierzchni. Stworzył niewielki okrąg rozgrzanego powietrza i przycisnął go do drewna. Pojawiły się kłęby dymu, a stojący za Tajenem uczniowie zaczęli kaszleć. Pierścień powoli przeszedł na wylot i znalazł się po drugiej stronie. Krąg drewna nie spadł za drzwi, więc Tajen szybko go wyjął. Pochylił się ku otworowi i zajrzał do środka w poszukiwaniu ucznia. Siedzący na łóżku Regur spojrzał na niego. Tajen popatrzył w dół na koc, a później z powrotem w oczy ucznia i skinął głową. Myśli Regura natychmiast wypełniły najświeższe wspomnienia. Niedługo po tym, jak ułożył się do snu, w pokoju pojawił się nieznajomy. Oznajmił, że ostrzeżenia się skończyły, a potem umieścił urządzenie na łóżku i wyjaśnił, że wybuchnie ono w razie wykrycia ruchu, dźwięku lub zmniejszenia zasobów magii wokół. I zniknął. Tajen zmarszczył brwi. W jego głowie kłębiły się pytania. To wszystko wydarzyło się jakiś czas temu. Przed zabiciem mojego klienta czy po? Ale członek starszyzny nie zginął z powodu wybuchu. Tajen nie rozpoznał człowieka, który pojawił się w myślach Regura, lecz nieznajomy nie przypominał mieszkańców tego świata. Ostrzeżenia się skończyły. Tajen nie spotkał się z żadnymi ostrzeżeniami ze strony tubylców. Ale za to ze strony magów z Lifter już tak. Westchnął. Ostatnio znajdują nas całkiem szybko.
Co jakiś czas zaglądał w myśli uczniów, ale nie wyczytał z nich, by któryś był szpiegiem.
Tą zagadką zajmę się później. Teraz muszę stąd wydostać albo Regura, albo bombę.
Gestem dał chłopakowi znać, by zaczekał, a potem zwrócił się do dwojga uczniów, którzy już zamierzali zasypać go pytaniami.
Niech wszyscy się osłonią i jak najszybciej opuszczą budynek, poinstruował ich Tajen. Po cichu, żeby wydawać przy tym jak najmniej odgłosów.
Oboje wpatrzyli się w niego, starając się pojąć zagrożenie, a potem pośpiesznie odeszli. Tajen wrócił myślami do Regura i ponownie odszukał jego umysł.
Wywnioskowałem, że urządzenie niczego nie wykryje, póki mag nie zniknie,
wyjaśnił Regur.
Kiedy zaczął znikać, przykryłem je kocem.
Tajen pokiwał głową, by dać mu znać, że zrozumiał. Mądre posunięcie, ale przez to nie mógł zbadać przedmiotu i znaleźć sposobu na jego rozbrojenie.
Prawie skończyła mi się magia.
Regur przełknął ślinę.
Wyprowadź stąd wszystkich i powiedz, żeby nie hałasowali.
Tajen ponownie skinął głową na znak, że już się tym zajął. Słyszał szuranie wielu stóp i zadawane co pewien czas pytania, które natychmiast uciszano. Odwracając uwagę od tego egzodusu, skupił się na dylemacie związanym z wybrzuszeniem pod kocem. O ile było mu wiadomo, żaden mechanizm, w przeciwieństwie do ludzi, nie był w stanie wykryć magii poza swoją fizyczną formą. Najprawdopodobniej czujnik wykorzystywał część otaczającej go magii, by nie dopuścić do aktywowania zapalnika. To z kolei oznaczało, że sama bomba tę magię zużywała. Na szczęście mocy było tu mnóstwo i uzupełniała braki powstałe na skutek działania urządzenia szybciej, niż ono ją eksploatowało. Wykrywacze ruchu i dźwięku stanowiły większe zagrożenie. Były to zapewne proste urządzenia aktywujące się po wykryciu zakłócenia. Nie mogły być zbyt czułe, bo sam oddech Regura już by je uruchomił. Ledwie słyszalny dźwięk przykuł uwagę Tajena z powrotem do korytarza. Po cichu zbliżał się jeden z uczniów.
Wyszliśmy,
wyszeptał niemal bezgłośnie. Tajen skinął głową, a potem machnął dłonią, dając mu do zrozumienia, żeby się oddalił. Skoro Tajen odgadł już sposób działania bomby, rozważył, jakie opcje ma Regur. Nie mógł zejść z łóżka bez wprawienia go w ruch. Miał świadomość, że nie utrzyma urządzenia w bezruchu za pomocą magii, nie detonując go przy tym, bo gdy mag kontrolował dany obszar, kontrolował również zawartą w nim magię, a to zatrzymałoby jej napływ do zapalnika. Młody człowiek zastanawiał się, czy nie powinien zupełnie unieruchomić powietrza wokół bomby. Obawiał się jednak, że w lifter opracowano już sposób na to, by urządzenie potrafiło wykryć przepływ otaczającej je magii. Domyślał się, jak można było to zrobić. Magia niemal nieustannie się poruszała, więc brak ruchu byłby zjawiskiem nienaturalnym. Regur rozważał również możliwość otoczenia bomby osłoną i zdetonowania jej. Nie był jednak potężnym magiem i nie zgromadził dużych zasobów mocy. Nie potrafił też stwierdzić, jak silny jest ładunek wybuchowy. Podejmując ryzyko stworzenia dźwiękoszczelnej osłony wokół pokoju, liczył na to, że w ten sposób ograniczy zagrożenie dla pozostałych, gdy bomba wybuchnie. Ale przez to, że musiał utrzymywać osłonę, kończyła mu się magia. Tajen rozważał uwolnienie własnych zasobów, by Regur mógł je pobrać, ale powstrzymała go obawa chłopaka, że bomba wykryje przepływ mocy. Lepiej byłoby osłonić Regura i siebie, skoro w budynku nie pozostał już nikt inny. Nie był jednak w stanie tego zrobić, dopóki uczeń osłaniał pokój, bo osłona blokowała dostęp do powietrza wewnątrz pomieszczenia. Spojrzał na Regura, wskazał na siebie, potem na pokój i na migi pokazał, że naciska klamkę. Regur mrugnął na znak, że zrozumiał zamiar Tajena. Zapadka ustąpiła i drzwi otworzyły się do środka. Tajen oparł się o framugę i rozwiązał buty, zsunął je ze stóp, a potem delikatnie odłożył. Zrobił krok naprzód. Zatrzymała go niewidzialna ściana, ale przeszkoda od razu ustąpiła. Tajen natychmiast stworzył ścianę z unieruchomionego powietrza między Regurem a bombą,
dzieląc pomieszczenie na pół. Nie unieruchomiło to magii wokół mechanizmu, bo wciąż znajdowała się po drugiej stronie pokoju. Unieruchomił także ramy łóżka, w nadziei, że dzięki temu nie wpadnie w wibracje. Gestem przywołał Regura. Poruszając się niezwykle powoli, Regur wyprostował nogi i postawił stopy na podłodze. Stopniowo, pochylając się naprzód, przeniósł ciężar ciała na tyle, by wstać. Kiedy się wyprostował, zaczął poruszać się nieco szybciej i boso podszedł do Tajena, a strach w jego oczach przerodził się w ulgę i wdzięczność.
Idź, bezgłośnie wyszeptał Tajen.
Chłopak pokiwał głową i przemknął na korytarz. Tajen nasłuchiwał cichego odgłosu jego oddalających się kroków, po czym odetchnął głęboko. Kiedy został sam na sam z bombą, zaczął się zastanawiać, co zrobić w następnej kolejności. Mógł wyjść i pozwolić jej eksplodować. Wydawało mu się to jednak niesprawiedliwe. Może i właścicielka budynku była apodyktyczną sknerą, ale nie zasługiwała na zniszczenie jej własności. Mógł utrzymać osłonę wokół eksplodującej bomby. To z kolei było ryzykowne. Nie potrafił ocenić siły ładunku. Bomba była raczej niewielka. Tajen wiedział jednak, że pewne potężne substancje wybuchowe można zamknąć w maleńkich kapsułach. Prawdopodobieństwo, że jego osłona nie przetrwa eksplozji, było niewielkie. Gdyby jednak nie wytrzymała, część siły wybuchu mogłaby uderzyć także w niego samego. Tajen mógłby się wyleczyć, o ile byłby przytomny. A jednak ogromnie pragnął zobaczyć, co jest pod kocem. Musiał mieć pewność, że magowie z Difter, o ile to oni za tym stali, zamierzali go zabić. Gdyby nie szczególne przewrażliwienie Regura, to on zajmowałby ten pokój. Ponadto, skoro magia mechaniczna była najmniej skuteczna przeciwko magom, zwłaszcza tym potężnym, a Tajen należał do najpotężniejszych we wszechświecie, urządzenie musiało być skonstruowane w wyjątkowo przemyślny sposób. Chyba że rzeczywiście było przeznaczone dla Regura albo innego ucznia lub nauczyciela. Uderzyć we mnie, uderzając w innych. Dopilnować, by nie zgłaszali się do mnie kolejni uczniowie. Dzięki zbadaniu bomby mógłby się dowiedzieć, jakie postępy poczyniono w Lifter w zakresie magii mechanicznej. Z eksplozji nie dowiedziałby się nic, nawet tego, jak rozbraja się taki ładunek. Postąpił krok w stronę łóżka. Może chcieli, żebym to właśnie ja spróbował ją rozbroić? Może to pułapka? Cóż, nie mógł jej tam tak po prostu zostawić. Jak w takim razie mam ją poruszyć, żeby jej nie zdetonować, a co dopiero, żeby jej się przyjrzeć? Uśmiechnął się, kiedy przyszła mu do głowy odpowiedź. Powoli i bezszelestnie zbliżył się do łóżka i zatrzymał przed swoją niewidzialną tarczą. Zaczerpnął magii z własnych zasobów i otulił się cienką, mocną osłoną unieruchomionego powietrza. Pozwolił, by ściana nieruchomego powietrza oddzielająca go od bomby rozpłynęła się, po czym chwycił róg koca, którym przykryte było urządzenie. Następnie pozwolił swojej woli przeniknąć przez koc, by objąć także skryte pod nim łóżko i odrobinę odepchnął się od świata. Nic się nie stało. Nic prócz tego, że jak zwykle otoczenie zbladło. Pokój nie eksplodował. Koc wciąż przykrywał łóżko i bombę, a wszystko to uchwycone w przestrzeni między światami. To był dziwny widok. Od kiedy Tajen nauczył się podróżowania między światami, zawsze intrygowało go, że nikt nie potrafi dokładnie wyjaśnić, co się podczas takich podróży dzieje. Mógł myśleć, ale nie odczuwał fizycznych przejawów emocji. Mógł się poruszać i miał wrażenie, że odbywa się to w wymiarze fizycznym, a zanim nauczył się przekształcania wzorców, mógł się udusić, jeśli zbyt długo przebywał między światami. Mógł chwytać innych magów, a skoro niemal wszyscy byli słabsi od niego, mógł ich zabrać, dokąd zechciał. Kiedy dotykał jakiegoś przedmiotu, mógł przenieść go między światy, mógł także przenieść przedmioty dotykane przez tych, których dotykał on, jeśli tylko skoncentrował się na przestrzeni, jaką razem zajmowali. Teraz jednak odnosił wrażenie, że ma do czynienia z iluzją. Podejrzewał, że przedmioty i żywe stworzenia nie zachowują poza światem postaci fizycznej i w związku z tym wysnuł pewną teorię. Choć ciała były zorientowane względem siebie w znajomy sposób, ich masa przechodziła w coś innego. Przypuszczał, że ludzie postrzegają je jako obiekty fizyczne, bo ludzki umysł nie potrafił inaczej interpretować tego, co wyczuwał. Za to był w tej chwili wdzięczny, bo mógł bezpiecznie zbadać bombę. Pociągnął koc i zobaczył zwyczajny metalowy dysk, który nie wybuchł. Może jego domysły dotyczące przestrzeni między światami były błędne i tylko brak powietrza zapobiegał reakcji chemicznej prowadzącej do eksplozji. Wolał jednak swoją teorię, według której nie był to już obiekt fizyczny, więc nie zareagował tak, jakby nim był. Tajen puścił łóżko i koc. Powoli popłynęły z powrotem ku światu. Wyjął z kieszeni kilka małych narzędzi i po chwili rozebrał osłonę urządzenia na dwie części. W środku, zgodnie z przewidywaniami, znalazł maleńkie i pięknie wykonane mechanizmy wykrywające ruch. Dwie pękate buteleczki, jedna pełna, druga pusta, zajmowały większą część wnętrza. W tej położonej wyżej widać było osad, co oznaczało, że zmieszano w niej dwie substancje. Zapalnik aktywował się chwilę przed przeniesieniem bomby między światy, ale zabrakło czasu na to, by zaszła reakcja chemiczna. Czyli bomba wybuchnie w momencie, w którym wróci do świata. Rozejrzał się po przymglonym pokoju. Lepiej doprowadzić do tego w miejscu, gdzie nie narobi szkód. Uwolnił zmysły i wyczuł ledwie widoczny szlak prowadzący na wschód. Doszedł do wniosku, że stworzył go mag, który podłożył bombę. Innej ścieżki tu nie było. Mag przybył i odszedł tym samym szlakiem. Tajen przeniknął przez sufit, potem przez dach i wystrzelił w nocne niebo. Zatrzymał się dopiero, gdy miasto przybrało postać maleńkiej poświaty. Odkręcił napełnioną buteleczkę i pozwolił jej zawisnąć w nicości, po czym sprawdził, czy w urządzeniu nie ma innych materiałów wybuchowych. Następnie schował pustą bombę do kieszeni i spojrzał na roztwór. Siłą woli pchnął buteleczkę z powrotem do świata. Wiedział, w którym momencie tam dotarła, bo wokół niego zrobiło się biało. Usłyszał stłumiony huk. Natychmiast z powrotem zapadła ciemność i cisza. Tajen, usatysfakcjonowany, że nikomu nie grozi już niebezpieczeństwo, skierował się w dół. Nim zszedł do świata, na ulicach Turo było czarno od ludzi wpatrzonych w niebo. Ich oblicza wyrażały głównie konsternację i obawę. Niewielu spoglądało ku górze akurat w chwili eksplozji. Większość raczej usłyszała huk, wybiegła, by odnaleźć jego źródło, ale nie miała pojęcia, co się stało. Tajen odsunął się dalej od świata, by nikt nie zauważył jego zejścia, a potem opuścił się przez dach swojej szkoły, kierując się do holu przy frontowych drzwiach. Po dotarciu na miejsce wyleczył ciało ze szkód spowodowanych brakiem powietrza, podszedł do drzwi i pchnął je. Natychmiast dopadli do niego uczniowie, a na ich twarzach malował się niepokój. U nikogo nie dostrzegł ulgi. Zajrzał w ich umysły i zrozumiał dlaczego. W tym samym momencie do Tajena podszedł mężczyzna w stroju starszyzny i pozdrowił go zgodnie z tutejszym zwyczajem. Nauczycielu Tajenie, odezwał się, podając mu zwój. Przybywam z rozkazem opuszczenia przez ciebie tego świata. Tajen spojrzał w umysł posłańca, gdy sięgał po zwój. Dostrzegł wyrzuty sumienia. Starszyzna przystała na żądania maga z innego świata, który zagroził, że zniszczy miasto, jeżeli Tajen i jego uczniowie nie zostaną stąd odesłani. Człowiek, którego wcześniej zamordowano, sprzeciwił się tej decyzji, a pozostali podejrzewali, że został ukarany, bo próbował ostrzec Tajena. Tajen zdał sobie sprawę, że boli go twarz, więc rozluźnił szczęki. Znów to samo. Odejdziesz? Zapytał mężczyzna, starając się utrzymać stanowczy ton, przez który jednak przebiło się drżenie. Oczywiście, odpowiedział Tajen. W przeciwieństwie do człowieka, z którym mieliście do czynienia, my nie chcemy krzywdzić światów, lecz im pomagać. Życzymy wam jedynie wolności i dobrobytu. Na widok ulgi malującej się na twarzy wysłannika Tajen odwrócił się i spojrzał na uczniów i innych nauczycieli. Od wszystkich biły gniew, rozczarowanie i rezygnacja, ale także determinacja. Znajdziemy sobie inne miejsce, powiedział jeden z nich, a pozostali pokiwali głowami.
Tajen uśmiechnął się ponuro i wyprostował plecy.
Wiecie, co robić, odezwał się w języku podróżników. Wszyscy natychmiast pośpiesznie znikli w domu, by zebrać swoje rzeczy, spakować przybory i książki. Tajen poszedł za nimi, starając się oczyścić umysł z myśli o dwóch katastrofalnych wydarzeniach tej nocy i skupić się na wyzwaniu, przed jakim stanął.
Magowie z Difter wiedzą, gdzie jesteśmy. Rozstawią wokół tego świata zwiadowców, którzy będą wypatrywać naszego odejścia. Być może spróbują nas śledzić, a jeśli bomba stanowi przejaw ich intencji, może nawet nas zaatakują.
Ale już wiele razy udało mu się im wymknąć, więc zdoła to zrobić także teraz.